Tydzień temu zaczęliśmy wspólnie poznawać Ewangelię według Mateusza. Jest to pierwsza księga Nowego Testamentu. I już w pierwszych słowach zostaliśmy zaproszeni na taki taras widokowy, z którego widać całą historię zbawienia. Widać historię, jak Bóg działał przez kolejne pokolenia. Pierwsze kilkanaście wersetów Ewangelii to rodowód Jezusa od Abrahama. Już nie będziemy czytać go całego, zobaczymy tylko początek i samą końcówkę tego rodowodu. Mateusz pisze, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. I potem leci cały ten rodowód. I Mateusz podsumowuje to słowami, tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Tydzień temu zrobiliśmy takie trzy kroki w tył, żeby zobaczyć pewne sprawy z dalszej perspektywy. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy okazję zrobić to powtórnie. Patrzyliśmy na historię, czyli 2000 lat przed Chrystusem, tak to się datuje. Patrzyliśmy potem przez te 3 razy 14 pokoleń, o których mówi Mateusz, aż do Jezusa. Patrzyliśmy też z tego tarasu widokowego na naszą rzeczywistość dzisiaj, tu i teraz. No i patrzyliśmy na to, co nas czeka. Na to, co będzie. A co będzie? Mówiliśmy o końcu, że Bóg któregoś dnia zakończy historię tej ziemi, ale co będzie wkrótce? Czego się spodziewamy? Ciekawie to opisują chrześcijanie z innych części świata, nie z Europy. Kiedy patrzą na nasz kontynent, to jak mówią o nas? Mówią: Europa jest postchrześcijańska. Są na świecie miejsca, gdzie chrześcijaństwo ma się bardzo dobrze. Są miejsca na świecie, gdzie się rozwija. No i są takie miejsca jak Europa. Europa postchrześcijańska. Jakiś czas temu w niedzielę odwiedził nas młody chłopak w wieku kilkunastoletni, był na wymianie tutaj w Reju, w Bielsku, w szkole. Był z Holandii. I kiedy wszedł na salę w czasie wykładu, mówi, to jest niemożliwe, że tylu młodych ludzi słucha o Bogu. U nas to się nie zdarza. U nas, jeżeli ktoś idzie do kościoła, to jest to tylko najstarsze pokolenie. Więc patrzymy z tego tarasu widokowego, dzięki Bożemu Słowu, na to, co było, na to, co jest, ale też możemy zobaczyć to, co będzie wkrótce. I kiedy patrzymy na naszą część świata, widzimy Europę postchrześcijańską. Kiedy zobaczymy na mapę kościołów w naszym kraju, to roi się od krzyży. Tak, widziałem kiedyś taką mapę, niesamowity widok. Ale musimy zadać sobie pytanie, co wybiorą następne pokolenia. Nie te, które teraz żyją, ale następne. Co wybiorą nasze dzieci, później nasze wnuki? Czy wybiorą tak jak większość Europy? Czy może będą szukać Boga w swoim życiu? W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Bóg, tak jak mówiliśmy tydzień temu, Bóg ciągle próbuje odezwać się do człowieka na różne sposoby. I na różne sposoby zaprasza go na drogę zbawienia, którą podziwialiśmy od Abrahama. Ewangelia Mateusza, którą zaczynamy poznawać, sam jej początek to rodowód. Może wróćmy do poprzedniego tekstu. 17 wersetów mówi o kolejnych pokoleniach. Ten był ojcem tego, ten był ojcem tego i tak cały czas. I większość z nas mówi, Po co jest ten werset w Biblii? Mateusz jednak uznał, że właśnie w ten sposób najlepiej jest rozpocząć Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Kiedy ją pisał, miał na myśli konkretnego odbiorcę. I ze względu na tego odbiorcę wybrał taką drogę. Jeżeli na samym początku pokażę rodowód Jezusa od Abrahama, będzie to najbardziej skuteczne dla moich odbiorców. My lubimy Ewangelię Marka, dlatego że ona jest pisana do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, trafia pierw do Rzymu, tam jest pierwszy raz odczytana, łatwiej nam jest ją rozumieć. Ta Ewangelia była kierowana do Żydów i Mateusz wiedział, jak ją rozpocząć. Na wiele różnych sposobów Bóg przemawia i nie każdy przekaz trafia do nas przemawia, ale do innych może trafić. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że jest przeszłość, jest przyszłość i koniec, ale teraz jest nasz czas tutaj na ziemi, nasz krótki epizod, który warto wykorzystać w konkretny sposób. Na początku chciałbym powiedzieć historię małżeństwa, które postanowiło ten krótki epizod tutaj na ziemi wykorzystać, by zanieść Ewangelię do pewnego plemienia w Papui Nowej Gwinei. Było to dawno temu, przeczytałem o tym w jednej z książek, później moja żona trafiła w jednej z gazet na tą historię. Dzięki tym wersetom z Ewangelii Mateusza przypomniałem sobie o niej. Małżeństwo wybrało się do jednego z plemion, które było zdziesiątkowane przez wojny, wysiedlone ze swojej ziemi. Z 3000 przedstawicieli tego plemienia zostało na tamte lata 111 obywateli. Była to najmniejsza grupa językowa. I ci misjonarze, to małżeństwo, chcieli przetłumaczyć dla nich Nowy Testament. Celowo wybrali najmniejszą grupę językową istniejącą na tej ziemi, by pokazać, że Bóg troszczy się też o tych najmniejszych czy najsłabszych. Więc Des i Jenny Ortridge przez misję Wycliffe'a, która właśnie tym się zajmuje, tłumaczy Biblię na języki, które już wymierają powoli, ale jeszcze są ludzie, którzy się nimi posługują. Wyjechali do Oceanii razem ze swoją córką, która miała 10 miesięcy i zaczęli tłumaczyć Nowy Testament na język, którym posługiwało się to plemię. Des i Jenny Ortridge przetłumaczyli oczywiście Ewangelię Mateusza na ten język, ale kiedy kończyli, Jenny zapytała swojego męża, a co z pierwszymi 17 wersetami Ewangelii? Miała na myśli rodowód, który czytaliśmy tydzień temu i który mamy tutaj w skróconej formie. To najmniej ciekawe miejsce w Ewangelii Mateusza, ale przecież musimy go przetłumaczyć, żeby to była całość. Zabrali się więc do pracy, zabrali się za te ostatnie 17 wersetów, dlatego że zostawili to na koniec. I kiedy zaczęli nad tym pracować, pomocnik Desa, który był członkiem tego plemienia, z wielką ciekawością patrzył na ten fragment Ewangelii. Jak zwykle nie komentował tłumaczenia, ale kiedy skończyli, wstał i powiedział z takim namysłem: dziś wieczorem odbędzie się w naszej wiosce bardzo ważne spotkanie. Chcę, żebyś przyszedł i przyniósł to tłumaczenie, które dzisiaj zrobiliśmy. I Des był bardzo zdziwiony, bo nie miał pojęcia, skąd ta powaga w głosie pomocnika, jaki jest jego zamysł. Więc wieczorem Des zabrał latarnię, przetłumaczony fragment Ewangelii Mateusza, pierwsze 17 wersetów i poszedł do domu na Mepi, w którym odbywało się spotkanie. Był bardzo zdziwiony, kiedy wszedł do środka, bo dom był pełen ludzi. Usiadł tuż przy ogniu, żeby mieć dobre światło. Pomieszczenie było wypełnione ludźmi, nie tylko to pomieszczenie, ale wszystkie sąsiednie. Ludzie byli bardzo stłoczeni, czekali w zupełnej ciszy. I na Mepi, która była uważana za przywódcę, uroczyście przywitała gości i powiedziała: bardzo chciałam, żebyście tutaj dzisiaj przyszli i usłyszeli to, co dzisiaj zostało przetłumaczone. Więc Des zaczął czytać w ich języku, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izajak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. W pokoju dało się odczuć takie rosnące napięcie i Des, który to tłumaczył wcześniej, myślał, że ta lista imion narusza jakieś religijne tabu tego plemienia. Czytał dalej. Więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Kiedy skończył to czytać, podniósł oczy, chociaż się bał, spojrzał na tych wszystkich ludzi i zobaczył nie gniew w ich oczach, ale niedowierzanie. Zaczęli go pytać, dlaczego nie powiedziałeś nam tego wszystkiego wcześniej? Dlaczego nie zacząłeś tłumaczyć Ewangelii Mateusza od tego fragmentu? Tylko prawdziwi ludzie, którzy istnieli, rejestrują swoje drzewa genealogiczne, powiedział jeden z nich. Drugi, Jezus musi być prawdziwą osobą. Tamci ludzie mieli specjalny sposób liczenia, więc mówili tak, 14 pokoleń to dwie ręce i stopa od Abrahama do króla Dawida. I jeszcze dwie ręce i stopa do czasu niewoli babilońskiej. I jeszcze dwie ręce i stopa do czasów Jezusa. To bardzo długo, to o wiele dłużej niż istnieje nasze pokolenie. Nikt z nas nie cofnie dwóch rąk i stóp trzy razy. Jezus musiał być prawdziwym człowiekiem na tej ziemi, a nie tylko magią białego człowieka. Zatem to, czego nauczyła nas misja, jest prawdziwe. Des zastanawiał się nad tym, kiedy wracał tego wieczoru do domu. Starożytna lista imion, dla niego nic nieznacząca, często omijana, bo wydaje się bez znaczenia, okazała się tym ludziom bardzo potrzebna, by poznać Jezusa. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg na różne sposoby przemawia do ludzi i zaprasza ich na drogę zbawienia. I my często te sposoby osądzamy. Mówimy, do mnie to nie przemawia. Dobrze, do ciebie nie przemawia, ale do kogoś właśnie te słowa i ten sposób przemówi. Nasz krótki epizod tutaj na ziemi warto wykorzystać, by zanieść ludziom prawdę Ewangelii. I pokazać, że Bóg zaprasza ich na drogę zbawienia. Zdarzało się w historii, że Bóg przemawiał bezpośrednio do ludzi, ale zazwyczaj przemawia przez innych. To zazwyczaj ktoś drugi wskazuje nam drogę za Chrystusem, jaką możemy podążać. Wielu ludzi ma takie podejście, ja nie potrafię mówić innym o Bogu. To jest temat taki tabu w naszym kraju. Kiedy tylko zaczynam, to rośnie jakieś dziwne napięcie. Wielu ludzi tak sobie odpowiada na to, że się do tego nie nadają, że nie potrafią. Może myślą, że Bóg używa tylko niektórych z nas, albo używa tych najlepszych z nas, by mówili innym o drodze zbawienia. Ale to jest nieprawda. Bóg wcale tak nie działa. My tak sobie to wyobrażamy, tak sobie to tłumaczymy, ale Bóg nie działa w ten sposób. Z tej nic nieznaczącej dla niektórych starożytnej listy imion wynika dla nas bardzo ciekawa lekcja. Kiedy przyjrzymy się imionom z rodowodu Jezusa, zobaczymy ludzi bardzo różnych. Bóg w swoim planie nie używał tylko doskonałych ludzi. Zresztą jakbyśmy przejrzeli całą Biblię, wszystkich bohaterów, o Jozłem nie ma napisanego złego słowa. Wszyscy inni mają jakieś wady, podejmują złe decyzje, grzeszą, oczywiście oprócz Jezusa. O Jozłem nie jest napisane nic złego, ale to nie znaczy, że niczego się nie dopuścił, prawda? I Bóg w swoim planie zbawienia, cała ta historia używa ludzi pokolenie po pokoleniu. Czy używa doskonałych? Zupełnie nie. Bóg wybrał drogę pokoleń, na której pojawi się w końcu Jezus jako Mesjasz. I ludzie, którzy byliby dla Jezusa przodkami, nie są doskonali. W naszym spisie imion pojawia się Abraham. Oczywiście Abraham jest podawany jako bohater wiary i tak jest. Wzór wiary dla wszystkich następnych pokoleń, nie tylko Żydów, ale także nawróconych ludzi. My, nawróceni, nazwani jesteśmy dziećmi Abrahama. Ale on nie był wzorem doskonałości. Kiedy patrzymy na jego historię, no, popełnił wiele błędów. Są momenty w jego życiu, kiedy zamiast ufać Bogu, bierze sprawy w swoje ręce, co przynosi bardzo, no, co przynosi straszne konsekwencje, które trwają po dziś dzień na tym świecie. Nie jest bez skazy. Ale Bóg używa go w swoim planie, pomimo tych niedoskonałości. Czasami wydaje nam się, że my się nie nadajemy do tego, bo nie jesteśmy doskonali. I wyobrażamy sobie, że Bóg chce doskonałych. Ale to nieprawda. Zresztą Biblia mówi o tym, że nie ma sprawiedliwego ani jednego pośród nas. Abraham odgrywa w historii zbawienia główną rolę, ale nie ze względu na swoją doskonałość. W tym spisie mamy też króla Dawida. Król Dawid nazwany był przyjacielem Boga, człowiekiem według Bożego serca. Czy został użyty w planie zbawienia ze względu na to, jaki był wspaniały, jaki był doskonały, jaki był nieskazitelny? Dobrze znamy jego historię. Znamy jego błędy. Znamy haniebne czyny, których się dopuścił w pewnym momencie swojego życia. Rzeczy, które się Bogu nie podobały. No i król Dawid zresztą musiał za to sporo zapłacić. Czasami wydaje nam się, że Bóg używa tylko doskonałych, a ponieważ my nie jesteśmy doskonali, to nie mamy tutaj w oczach Boga jakiejś ważnej roli do odegrania. Ale to nie jest prawda. Bóg używa niedoskonałych ludzi w swoich planach. Wielu wierzących ludzi dzisiaj zazdrości Żydom tego, że Bóg związał swoje obietnice właśnie z tym narodem. Ale Nowy Testament nas nazywa narodem wybranym. W tym rodowodzie z początku Ewangelii Mateusza są osoby spoza narodu wybranego. Podani jako przodkowie Jezusa Chrystusa. Bóg działał w ich życiu w wyjątkowy sposób, dał im zaszczytne miejsce w tym rodowodzie, chociaż nie byli, nie urodzili się jako część tego narodu. Są nimi na przykład dwie kobiety wymienione w rodowodzie Jezusa, Rut i Hagar. Rut była Moabitką i jest głównie znana ze słów, które wypowiedziała do swojej teściowej, która była częścią narodu wybranego. Te słowa możemy przeczytać w Księdze Rut, pierwszy rozdział. Rut odpowiada Noemi, to była jej teściowa. Odpowiedziała Rut: nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. I tak się zresztą dzieje. Rut weszła na drogę działania Boga z zewnątrz i Bóg to uhonorował. Druga kobieta w naszym spisie tych starożytnych imion to Hagar. Była mieszkanką Jerycha, którego mury padły po oblężeniu i po obejściu 7 razy, pamiętacie może. Była nierządnicą, która się nawróciła i swój los związała z Izraelitami. I Bóg posłużył się tą osobą w swoim planie, i dał jej zaszczytne miejsce w rodowodzie Jezusa. Czasami nam się wydaje, że Bóg nie może nas użyć w swoim planie ze względu na przeszłość, haniebną przeszłość, którą mamy. Ale przykład tej kobiety pokazuje, że to nie jest prawda, że Bóg nie działa w ten sposób. W tym rodowodzie pojawia się ojciec i syn, Ezron i Aram. Reprezentują bardzo ciekawą grupę ludzi. Czym się wsławili? Co takiego wielkiego uczynili, że są w rodowodzie Jezusa? Nic nie uczynili. Nie jesteśmy w stanie o nich wyczytać praktycznie nic. Nic o nich nie wiemy. Można powiedzieć, w oczach innych ludzi ich życie było bez znaczenia. Czasami się nam wydaje, że wartość nas jako osób, wartość naszego życia mierzy się wielkimi osiągnięciami. I kto czegoś nie osiągnie, kto nie ma się czym pochwalić, jest nikim. A jednak Bóg wybiera tych dwóch, ma część swojego planu. Abraham, wymieniliśmy go jako pierwszego, ruszył w drogę, opuścił swój kraj, był bardzo zamożnym człowiekiem, miał wszystko pod dostatkiem, wszystkiego pod dostatkiem, ale Bóg kazał mu ruszyć w stronę, którą mu wskaże i Abraham ruszył. To wymagało odwagi. Dawid, znamy historię z Goliatem, zabija Goliata z procy, dokonuje wielkich czynów. To wymagało odwagi. Rut zostawia swój naród, stare wierzenia, idzie całą sobą za Noemi. Takie decyzje wymagają odwagi. Rahab ukryła izraelskich wywiadowców, pomogła im uciec nocą z miasta, spuszczając ich w koszu po zewnętrznym murze miasta. To wymagało odwagi. A Ezron i Aram, nie wiemy nic o ich czynach wymagających odwagi. Dla mnie to jest wspaniała wiadomość, że Bóg działa w życiu zwykłych ludzi, którzy się niczym nie wyróżniają. Wydaje nam się, że Bóg chce bohaterów, którzy coś zmienią w tym świecie. Owszem, jest wielu takich. A co Bóg powie na ludzi, którzy niczego nie zmienili? Którzy nie mają się czym pochwalić? Którzy nie są w stanie niczym zaimponować drugiemu człowiekowi? Co z nimi? Bóg tak samo ich honoruje jak tych odważnych. I żeby mieć udział w Jego planie, pójść tą drogą zbawienia i pomóc wejść na nią innym. Wcale nie trzeba być przebojowym, odważnym człowiekiem, który ma na koncie wielkie czyny. Można być zwykłym człowiekiem, który się niczym nie wyróżnia. Najdziwniejsze w rodowodzie Jezusa jest to, że pojawia się tam jeszcze jedna grupa. Jej przedstawicielem jest między innymi Manasses. Król Manasses. Co o nim wiemy? Zobaczmy. Wystarczy nam ten jeden fragment. W chwili objęcia rządów Manasses miał 12 lat i panował 55 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż go pobudził do gniewu. Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni. Manasses reprezentuje grupę, która odstąpiła od Boga i zwróciła się ku pogańskim bóstwom. Manasses sam zrobił posąg Asztarty czy Aszery, różnie się to nazywało, to było rzeźbione z drewna. I gdzie go postawił? Postawił go w świątyni Boga. Aszera była między innymi pogańską boginią płodności. Czytamy, że przeprowadził swojego syna przez ogień. A co to znaczy? To znaczy, że złożył go w ofierze pogańskim bóstwom. Uczynił wiele innych złych rzeczy. dla Jerozolimy. I widzimy pewną analogię między postacią Manassesa a tym, co dzieje się w naszej części świata. Bo skoro inni mówią, że jesteśmy postchrześcijańscy, Europa kiedyś chrześcijańska, dzisiaj się tego w jakiś sposób wyrzeka. I dla nas jest to przykry widok, tak jak przykre było to dla ludzi ówczesnych Manassesowi. On panował 55 lat. I ludzie patrzyli na to, jak zamienia wiarę żywego Boga na drewniane podobizny bóstw. Jak ulega tej nauce, poświęcając własnego syna na śmierć. Musieli patrzeć, jak bezcześci świątynie w Jerozolimie. I trwało to przez wiele, wiele lat. I w sumie dzisiaj my na to patrzymy. Oczywiście tutaj nasz świat, no, jesteśmy troszkę inni, Polska, ale generalnie jesteśmy częścią tej grupy. Patrzymy na to, co się dzieje. I wiemy dalej, że wiemy doskonale, że świątynie zamieniają się w inne rzeczy. Ale czas Manassesa minął w pewnym momencie. W Biblii zapisana jest historia, w której Manasses zostaje porwany do niewoli przez wojska asyryjskie i tam w więzieniu nawraca się. A po powrocie na tron chce wszystko odwrócić. Niewiele mu się udało zmienić, bo przez wiele lat robił złe rzeczy. Później jego syn panuje bardzo krótko, zostaje zabity chyba po roku panowania, ale już jego wnuk Manassesa, Jozjasz, wprowadza prawdziwą reformę religijną. Wszystkie bóstwa, które zostały wprowadzone przez jego dziadka, Manassesa, zostają zniszczone. Wszystkie stele zburzone, wszystkie asztarty czy aszery wycięte i spalone. Dzisiaj mówi się, że Europa jest postchrześcijańska, ale to nie znaczy, że za pokolenie, dwa lub trzy szukanie Boga na wielką skalę się nie odnowi. Bóg przemawia w różny sposób do ludzi. Często tego nie rozumiemy. Wydaje nam się, to nie ma znaczenia. Ale historia nam pokazuje, że niektórzy ludzie właśnie pod wpływem tego przekazu otwierają się na poznanie Boga. Jest wielu otwartych na Jego głos. I gdybyśmy dzisiaj mogli zrobić więcej niż trzy kroki w tył i popatrzeć na cały świat, bylibyśmy bardzo zdziwieni tym, co dzieje się w niektórych częściach tego świata. Co dzieje się w Chinach pod wpływem Ewangelii. Ilu ludzi dziennie nawraca się i wchodzi na tą drogę ucznia Chrystusa pomimo wielkiego kosztu, jaki trzeba tam za to zapłacić. My widzimy nasze podwórko, widzimy Polskę religijną, widzimy Europę postchrześcijańską, widzimy Stany Zjednoczone, które wydają nam się chrześcijańskie, chociaż oni już sami o sobie mówią, że są postchrześcijańskie. Ale są miejsca na świecie, gdzie Bóg działa w wspaniały sposób. Przemawia do tych ludzi w inny sposób, niż przemawiał do nas. Tak czy inaczej, robi to przez innych ludzi. Przez zwykłych ludzi. Nie przez doskonałych, ale przez każdego. Timothy Keller, założyciel Redeemer Presbyterian Church w Nowym Jorku, ma wielkie doświadczenia w przekazywaniu Ewangelii w tym mieście. Przyjechał tam na Manhattan razem ze swoją żoną i z trójką synów i zaczął pracę ewangelizacyjną. Dzisiaj w jego kościele jest 6 tysięcy osób, które spotykają się w niedzielę w ciągu tam pięciu następujących po sobie spotkań. I Keller ma bardzo ciekawe podejście do roli, jaką ma współczesny Kościół w dzisiejszym świecie. Więc na koniec chciałbym wam przeczytać fragment z jego książki zatytułowanej Kościół w centrum. Pisze tak, wkroczyliśmy w epokę postchrześcijańską lub następującą po upadku świata chrześcijańskiego. Przez stulecia Kościół chrześcijański cieszył się uprzywilejowaną pozycją w świecie zachodnim, lecz teraz już tak nie jest. Będąc siłą znajdującą się w centrum kultury, chrześcijaństwo przemieściło się na jej margines. Ogólnie się uznaje, że Kościół pozwalał instytucjom kultury na wykonywanie większości swojej ciężkiej pracy, jako że wpajały one ludziom zasadniczo chrześcijańskie poglądy na wiele spraw. Szacunek do Biblii, posłuszeństwo 10 przykazaniom i etycznej nauce Ewangelii, wiarę w osobowego Boga, życie pozagrobowe, dzień sądu i absoluty moralne. Nie możemy już jednak oczekiwać, że ludzie, którzy podzielają owe podstawowe przekonania, po prostu przyjdą do kościoła, powodowani presją społeczną albo dlatego, że taki jest zwyczaj. Czasy się zmieniły. Tak, kiedyś odczuwaliśmy tę presję społeczną, że trzeba być częścią kościoła, że trzeba myśleć tak, wierzyć tak, ale dobrze wiemy, że to wszystko uległo już rozluźnieniu. Starsze pokolenia tę presję jeszcze odczuwają, żyją pod siłą tej presji, ale młode, które dzisiaj kończy szkołę czy studia, czy możemy spodziewać się, że ta presja utrzyma ludzi blisko Boga? W żaden sposób. Odpowiedzią na ten problem według Kellera jest Kościół misyjny. Chrześcijańska misja to coś więcej niż jeden z działów Kościoła, więcej niż praca wykształconych profesjonalistów. Biblijny Bóg jest z natury Bogiem posyłającym, Bogiem misjonarzem. Ojciec posyła Syna, Syn posyła na świat Ducha i swoich uczniów. Dlatego cały Kościół znajduje się na misji, jak również każdy chrześcijanin jest misjonarzem. Bóg nigdy nie wzywa cię, żeby cię pobłogosławić, nie posyłając się także, abyś był błogosławieństwem dla innych. I tu są wersety, które o tym mówią. Kiedy patrzymy na historię zbawienia z dalszego dystansu, widzimy, co nas czeka, jaki świat sobie zgotowaliśmy. I w sumie od nas dzisiaj zależy, co z tym zrobimy. Chrześcijanie na całym świecie mają przed sobą pewien wybór. Na przykład mogą kurczowo trzymać się starych form, licząc, że ludzie sami będą chcieli przyjść i słuchać o Bogu. Jest to jedno z podejść. Jak będą chcieli, to się nawrócą. Jak będą chcieli, to przyjdą, posłuchają i będzie wszystko dobrze. To jest jedna z dróg. Druga, można skupić się na takim życiu w żalu. Kiedy Manasses był królem, można było żyć po prostu nienawiścią do niego, tak? Jak to się dzieje w naszym kraju, jak to się dzieje w Europie, że takie straszne rzeczy, że chrześcijaństwo zanika, jak to może być? Można tak biadolić. Wielu chrześcijan dokładnie tak postępuje. Ale można też wybrać trzecią drogę. Zrozumieć, że Bóg działa w historii przez różnych ludzi. Nie tylko przez doskonałych. Dlatego chce też dzisiaj działać przez nas. To nie jest tak, że Bóg teraz chce działać w Chinach i tam całą swoją moc i mądrość kieruje, a Polskę zostawił na pastwę innych idei. Nie, Bóg jest niezmienny, chce zbawienia człowieka, chce, żeby człowiek wszedł na drogę bycia uczniem Chrystusa. Więc możemy kurczowo trzymać się starych tradycji, możemy biadolić, że jesteśmy postchrześcijańskim kontynentem, a możemy zrozumieć, że Bóg chce nas użyć takimi, jakimi jesteśmy, razem z naszymi słabościami, by innym wskazać drogę do Chrystusa. Na koniec powiem tak. Pierwsze wersety Ewangelii według mnie są wspaniałe. Rodowód Jezusa nauczył mnie po pierwsze bardzo ważnej rzeczy, że nie mam wpływu na to, w jakim momencie w historii się pojawiam. Oczywiście brzmi to jak banał, ale pokazuje mi to inną rzecz, że są rzeczy, na które mam wpływ. Nie wybrałem, że urodziłem się w tej rodzinie, w tym czasie, w tym miejscu. Nie wybrałem tego. Ale są rzeczy, na które mam wpływ. Mam wpływ na to, jak wykorzystam krótki epizod tutaj na ziemi. Na to mam wpływ. Mogę rozmyślać o tym, na co nie mam wpływu. Mogę biadolić. Mogę się łudzić, że wszystko zostanie takim, jakim jest. Dzisiaj wielu ludzi z Europy ucieka do Polski, zamieszkują w centrum Krakowa, Poznania, Warszawy, Gdańska. Są to piękne miasta. Bez problemów, które zaczynają pojawiać się na zachodzie. Możemy łudzić się tym, że to wszystko zostanie takie piękne. Ale czy na pewno zostanie? Może lepiej pomyśleć, jak wykorzystać tą chwilę tutaj na ziemi, która mi jeszcze została. Skoro Bóg działa przez niedoskonałych, to niech podziała też przeze mnie. Dlatego z radością przyjmuję rolę misjonarza w postchrześcijańskim świecie. I chociaż na mapie Polski roi się od kościołów, kiedy patrzę na dzieciaki w szkole podstawowej, w gimnazjum, to jest we mnie jakiś lęk, że to wszystko będzie postchrześcijańskie. I przyjmuję rolę misjonarza w takim świecie. I mam nadzieję, że wielu z nas to zrobi. Mamy do tego coraz więcej okazji. Nasz klub w Katowicach, nasz klub w Krakowie, nasz klub tutaj w Bielsku. Dobrze wykorzystaj swój krótki epizod tutaj. Stań się misjonarzem w postchrześcijańskim świecie. Niech Bóg nas użyje w świecie, w jakim nas postawił, żeby Ewangelia trafiła do wielu ludzi. Dziękuję.